Witaj w Muzeum Warszawy. Wybierając tę ścieżkę zwiedzania, zdecydowałeś lub zdecydowałaś, że chcesz poznać wystawę pod tytułem Rzeczy warszawskie, tak jak widzi ją warszawianka, dama polskiego kina Beata Tyszkiewicz. Czasami usłyszysz też piosenki, które Beata Tyszkiewicz wybrała specjalnie dla ciebie. Jeśli będziesz chciał przystanąć, obejrzeć coś, o czym nie mówimy, zatrzymaj nagranie, używając pauzy.
Warszawa to miasto mojej miłości. Nazywam się Beata Tyszkiewicz, ale powinnam przedstawiać się Beata Maria Helena Hrabianka Tyszkiewiczówna Kalenicka na Łochojsku i Berdyczowie, Herbuliliwa. Urodziłam się w Wilanowie. Przez przypadek się urodziłam w pałacu, bo moi rodzice przyjaźnili się z hrabią Adamem Branickim i Beatą Branicką i oni uważali, że moja mama, spodziewając się mnie, powinna lato spędzać w parku w Wilanowie, w takich bardzo dobrych warunkach, bo sami mieszkaliśmy w Warszawie przy rynku na Krzywym Kole 4. Dowiedziałam się zresztą w muzeum, że kiedy ojciec mojej matki kupił ten dom w 20 latach, to była tam fabryka sznurowadeł, co uważam za bardzo romantyczne. On jako architekt zbudował piękny dom z ogromnymi oknami zakratowanymi na dole, przez które to zresztą okna rozdawałam kolekcje srebrnych, kaukaskich kubków, które należały do mojego ojca różnym dzieciom. Potem niektóre mamy odnosiły to, wiedząc, że to jednak nie są rzeczy do zabawy. No, ale tam nie został kamień na kamieniu na Krzywym Kole, bo w czasie powstania tam był szpital powstańczy. Jakoś ta Warszawa tak wrosła we mnie, mimo że po samej wojnie znaleźliśmy się w Krakowie przez jakiś czas, potem na Dolnym Śląsku, potem byłam w różnych zakonnych szkołach, ale zawsze wracałam na weekendy do Warszawy. Ta Warszawa była taką przystanią zawsze dla mnie i takim odwołaniem się. Lubiłam inne miejsca, jakieś bardziej prowincjonalne miasteczka, ale ta Warszawa tak dominowała nie tylko swoją jakąś tragedią w czasie wojny, którą już poniekąd pamiętałam, ale potem tą całą odbudową, tym nieprawdopodobnym entuzjazmem ludzi. To się gdzieś człowiek tym zarażał. A to, czym się zarazimy w czasie młodości, jest bardzo trwałe w nas. W Muzeum Warszawy spodziewałabym się bicia takiego żywego serca. To znaczy, oczywiście, że będą tu i piękne przedmioty, i piękne portrety, i kostiumy, i drobiazgi, i takie drobiazgi, które mogą stać się właściwie symboliczne, które się mogą stać właściwie prawie relikwiami. Czyli obraz tego miasta na przestrzeni wielu bardzo lat. Tak się złożyło, że moja mama zaraz po wojnie przez Stanisława Lorenca została powołana na Dolnym Śląsku za takiego kustosza wszystkich zbiorów, które wpływały do Paulinum. Paulinum to był taki bardzo zresztą brzydki architektonicznie zamek. I tam złożono wszystkie muzealne wartości z książa, z innych miejsc. I mama to inwentaryzowała, bo Stanisław Lorenc miał absolutne zaufanie do mojej matki, bo przechodziły przez jej ręce rzeczy bardzo cenne. I ja miałam takie szczęście z moim młodszym bratem, że myśmy wyrośli wśród bardzo pięknych przedmiotów, czasem dziwnych, czasem bardzo oryginalnych, ale gro tych przedmiotów było piękne i tak się napatrzyliśmy w życiu, że potem łatwo nam było odnaleźć coś ładnego nawet na takich targowiskach czy takich miejscach jak Koło w Warszawie, jak jakiś rynek w Krakowie, że mamy słabość do rzeczy z przeszłością i zdarza mi się kupić coś bardzo zrujnowanego po to, żeby doprowadzić to do dobrego stanu, bo myślę, że to ma swoje życie, że muszę o to zadbać, skoro los nas zetknął.
Zaczniemy od piwnic. Czy wiesz, że pod naszymi kamienicami kryją się aż dwa wybudowane dawno temu piętra? W głębi, za kasą, po prawej stronie jest winda. Zjedź na poziom minus jeden. Jesteś już na dole? Wejdź za drewniane drzwi po lewej. I znowu w lewo. Przed tobą labirynt piwnic. Prezentujemy tu dzieje kamienic, w których jesteś, i trochę ciekawostek o stolicy. Na pozór można się tu zgubić, więc uważnie słuchaj lektora. Nie wyprzedzaj go i idź ciągle przed siebie, nie wchodząc na żadne pojawiające się na trasie wysokie schody. Za chwilę zobaczysz trzy schodki w dół. Zejdź po nich. Uważaj na głowę. Jeśli masz kłopot z pokonaniem schodów, naciśnij guzik na ścianie po prawej. Jest na nim ikonka wózka inwalidzkiego. Poczekaj na podjazd. Idź dalej przed siebie, przez kilka dużych i małych pomieszczeń. Niedługo zobaczysz duży, na całą długość ściany, szkic naszych 11 muzealnych kamienic. Jeśli chcesz coś po drodze poczytać, jest okazja. Jeśli piosenka będzie za krótka, włącz pauzę. Spotykamy się przy dużym rysunku kamienic.
Trzeba miastu spojrzeć w oczy, jak geniuchnie swej poczęta. Już tej chwili, tej uroczej, się nie zapomni, się zapamięta. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Wiadoma rzecz, stolica i każde słowo zbędne, w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. Z nią się nawet podobnież i miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma jak Warszawa. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Kto odmienne rzuci zdanie, też spokojna nasza głowa. Mamy na nie zapytanie, panie szanowny, po co tam? Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić. Tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić. Wiadoma rzecz, stolica i każde słowo z błędem w ogóle i w szczególe i pod każdym innym względem. Z nią się nawet podobnież i miasto Paryż równać nie ma prawa, bo faktycznie wiadomo, pardon, lecz nie ma, nie ma jak Warszawa. Warszawa da się lubić, Warszawa da się lubić, tu szczęście można znaleźć, tutaj serce można zgubić.
Stoisz już przed rysunkiem kamienic? Idź dalej prosto, nie zwracając uwagi na żadne wysokie schody. Niedługo zobaczysz potężne gabloty. To znak, że trafiłeś do gabinetu archeologii. Idź przed siebie, aż w malutkiej białej salce zobaczysz po prawej stronie cztery schodki prowadzące w górę.
W niedzielę nad Wisłą, w niedzielę nad Wisłą piosenka z nad wody pofrunie jak ptak, pofrunie z nad wody z ptakami w zawody, a w sercu zostanie i tak. I Wisła jest blisko, i mosty nad Wisłą, i miasto strojniejsze co dnia, i słońce, i błękit z obloczkiem gołębi, niedziela, mój chłopiec i ja. I słońce, i błękit z obloczkiem gołębi, niedziela, mój chłopiec i ja. Modre, modre niebo, modry Wisły bieg, modre twoje oczy, trzy błękity naraz i słoneczny brzeg, jak w tęsknotach siedmiorocy. Powiem ci ja może, kiedy spłynie zmierzch po wiślanej wodzie. Niedziel jest, mój Boże, mało, więc gdy chcesz, można by się kochać co dzień. To jest poniedziałek, we wtorek, środę, czwartek, piątek, sobotę i w niedzielę nad Wisłą, w niedzielę nad Wisłą piosenka z nad wody pofrunie jak ptak, pofrunie z nad wody z ptakami w zawody, a w sercu zostanie i tak. I Wisła jest blisko, i mosty nad Wisłą, i miasto strojniejsze co dnia, i słońce, i błękit z obloczkiem gołębi, niedziela, mój chłopiec i ja. I słońce, i błękit z obloczkiem gołębi, niedziela, mój chłopiec i ja.
Widzisz cztery schodki prowadzące w górę? Wejdź po nich i zatrzymaj się przed gablotą. Jeśli masz kłopot z pokonaniem schodów, naciśnij guzik na ścianie po prawej. Jest na nim ikonka wózka inwalidzkiego. Poczekaj na podjazd. Stoisz przed gablotą, w której prezentujemy fajanse. Te posklejane talerze skłoniły Beatę Tyszkiewicz do refleksji.
Jak widzę potłuczoną porcelanę, to jednak porcelana bardzo cierpi na potłuczeniu. Dlatego kobiety rzucają talerzami w mężów, bo oni też cierpią z tego powodu, jak to się rozpryskuje. Pamiętam takie zdarzenie, które zresztą opisała Monika Żeromska. Kiedyś była u ojca mojej matki z wizytą i tak się stało, że się stłukł talerz jakiś i ona była zupełnie przerażona, bo to z jej rąk wypadł. Nie wiedziała, co ma zrobić i wtedy ojciec mojej matki po prostu wziął wiele filiżanek na tacę, rąbnął ziemię, powiedział, że chyba teraz to nie jest ważne, bo to były czasy właśnie okupacji, to chyba nie będziemy mówić o talerzach. Trzeba być bardzo przywiązanym do czegoś, co jest utłuczone. Ja mam taki kubek, w którym piję kawę poranną, który jest wymalowany w poziomki i mój wnuk ubił mi uszko od tego kubka. Ja nie mogę sobie wyobrazić, że w innym kubku miałabym pić i piję w tym kubku bez ucha.
Wracamy już do windy. Po drodze pani Beata opowie nam o rodzinnych upodobaniach do archeologii. Teraz zejdź z czterech schodków, skręć w lewo. Idź przed siebie tą samą drogą, co uprzednio. Po drodze miniesz znowu rysunek kamienic i wejdziesz po trzech schodkach w górę.
Jakiś daleki mój, właściwie nie tak daleki. Dziadek był archeologiem znanym, Michał Tyszkiewicz. Ma swoje cztery wielkie sale w Luwrze. I był odkrywcą, kiedy dostał jako pierwszy archeolog zezwolenie w Egipcie i w Nubii na wykopaliska. No i wykopał tam i wykopał. W międzyczasie zostawił swoją żonę na Wołyniu. Jednak udał się za głosem serca i zakochał się w jakiejś kurtyzanie paryskiej. To też ofiarował wszystkie swoje zbiory do Luwru. Ja pewnie jestem chomikiem, bo ja uwielbiam zbierać przedmioty, no szczególnie różne pudełka, pudełeczka, od szylkretowych począwszy, chociaż teraz nie powinno się zbierać takich, bo to jednak skorupa żółwia, nie, już nic nie kupujemy takiego. To jednak skórzane z pudełka z Florencji, jakieś szklane. Widocznie wiele bardzo lat cierpieliśmy na pewien niedosyt różnych rzeczy. I teraz wszystko jest cudem, wszystko jest jakimś dziełem ludzkim, wszystko jest tak piękne, strasznie trudno to wyrzucić. Trzeba by się wiele razy w życiu przeprowadzać, żeby zrobić właściwy porządek ze swoimi rzeczami. Tu jest nawet może więcej niż u mnie, ale jakbym chciała otworzyć taki gabinet, to też bym miała co pokazać.
Udało ci się znaleźć windę? Jest za drewnianymi drzwiami. Wjedź na parter. Teraz miń kasy, skręć w lewo. Przez szklane drzwi wyjdziesz do holu z pięknymi marmurowymi schodami. Zostaw je po twojej prawej. Idź prosto przez kolejne szklane drzwi. Miniesz jedne, drugie, przejdź w poprzek kolejnej klatki schodowej. Po lewej są drzwi na rynek i wejdź w kolejne drzwi, prosto. Za nimi jest podjazd dla wózków. Podejdź po nim i skręć w prawo. Jesteś w dużej sieni. Na przeciwległej ścianie, z prawej strony, są małe półokrągłe drzwi. Za nimi znajdziesz gabinet suwenirów. Wchodzimy.
Kiedy rano jadę osiemnastką, chociaż ciasno, chociaż tłok, patrzę na kochane moje miasto, które mnie zadziwia co krok. boku Marszałkowska i trasa wózem, krakowskie przedmieście i tunel i wnet.
Warszawa i pamiątki. Ja pamiętam, były urodziny Stalina i w Pałacu Kultury, który doskonale pamiętam, jak powstawał, jak go się budowało. To było dziwne wtedy bardzo. Ojciec mojej matki, który był architektem, był wybór, czy mamy wybudować dzielnicę mieszkaniową, czy cały kompleks szpitali, czy Pałac Kultury. Jednak nasi gorliwi politycy zdecydowali, że jednak Pałac Kultury, i wtedy mój dziadek wyszedł z takich obrad, już nigdy w życiu nie wrócił więcej do architektury, do biura, do niczego. Ale ja ze szkołą byłam zaprowadzona na wystawę do Pałacu Kultury, gdzie były prezentowane prezenty dla Stalina. Były tam takie wydrapane w jednym jajku, drugie jajko w kości słoniowej, a w tym jeszcze jedno jajko jakąś igłą taką, że to się wszystko poruszało. Pewnie ktoś spędził 20 lat nad tym. Potem były portrety z nieśmiertelników, bardzo ładne, towarzysza Stalina. Ale byłam tym rozczarowana, że to takie jakieś miałkie prezenty jak dla Stalina. Mnie w domu nic nie mówiono, dlatego że ja byłam taką pleciugą, że od razu poszłam do szkoły i to wszystko wypaplała, więc nie wiedziałam ani o Katyniu, ani w ogóle nie wiedziałam tego wszystkiego, co miałam nie wiedzieć, żeby nie opowiadać. Przyszłam do domu i pamiętam przed moim właśnie dziadkiem, przed ojcem mojej mamy, stanęłam, powiedziałam, że byłam na tej wystawie, jestem zawiedziona, bo uważam, że Stalin powinien dostać w prezencie Warszawę. I wtedy on wstał z fotela, dał mi popysku. Ja nie bardzo wiedziałam dlaczego, ale wiedziałam, że na pewno coś powiedziałam, co jest błędne w rozumowaniu, że na pewno nigdy nie rozmawialiśmy, nigdy nie wyjaśnialiśmy sobie tego, ale ja sobie zapamiętam.
A w niedzielę, kiedy dzień się chyli, widzę z mostu świateł blask, gdy w dalekich oknach w jednej chwili noc zapala tysiące gwiazd. Patrzę na wodę latarni mglę, śpiewam dziewczynie mej piosenkę.
W gablocie tuż przy oknie pani Beata dostrzegła drewnianą tacę z widokiem mostu poniatowskiego z początku XX wieku. To przypomniało jej, że...
Kilka lat temu przyjechał Alain Delon, który odbierał nagrodę Telekamer. Nie bardzo rozumiał to wszystko, bo to są bardzo specyficzne jednak dyscypliny w tym konkursie. Ale chciano mu kupić jakiś prezent. Ja zadrżałam, bo pomyślałam sobie, że kupią mu duży obraz ze słomki wyklejany, na przykład Zamek Królewski lub Syrenkę, lub duży srebrny talerz z syrenką, z mieczem i z tarczą. No to bałam się tego i zaproponowałam, że ja poszukam po antykwariatach, żeby on dostał takie warszawskie międzywojenne jakieś srebro, jakiś dzbanek do herbaty, do tego jakieś tam do mleka, no coś takiego, co z jakąś ładną rączką, no coś, co on po prostu zatrzyma z przyjemnością, bo jest pięknym przedmiotem. To są platery Norblina. Natomiast wiem sama, co to znaczy dostawać prezenty, z którymi nie wiadomo, co zrobić. Ja dostałam w Egipcie taką ogromną złotą tacę wytłaczaną, tam pracowicie wystukano. Najpierw ją próbowałam zostawić w hotelu, to mnie dogonili. Potem próbowałam ją zostawić w taksówce, też mnie dogonił. Potem przy przejściu przez bagaże postanowiłam ją przy kaloryferze tak zostawić. Niestety ktoś mnie nie zauważył. Udało mi się ją zostawić wreszcie w samolocie lotu. Więc wiem, jak dalece mogą być krępujące prezenty.
Zakrętem ginie, a po Wiśle kajaki pływają.
Robotnicy po pracy śpiewają.
Wciąż większy gwar, wciąż więcej nas w Warszawie, najmniejszym z miast.
Opuszczamy gabinet suwenirów. Przechodzimy do kolejnej małej salki wypełnionej pocztówkami.
Jaki deszcz pada od godziny już. ludzie przemoczeni, smutne mają miny, a my roześmiani, a my rozśpiewani w taki dzień. Popatrz, jaki deszcz, a nam to nic nie szkodzi, bo w sercach naszych wiosna, słońce nie zachodzi. Idziemy pod rękę z wesołą piosenką w taki deszcz. Pod parasolem tak dobrze jest iść przez miasto kochane i przy tobie być. Ulice lśnią blaskiem miliona neonów i świateł, jak gwiazdy drżą od reflektory na mokrym asfalcie. Popatrz, ach jak to dobrze mieć ciebie tak o krok i pod parasolem iść w jesienny mrok. Ulicą dal przed siebie wprost, przez Marszałkowską aleję i most. Ach jak to dobrze tak iść. Ludzie mówią, szkoda, że lato się skończyło, już przyszła niepogoda, a tak przyjemnie było. A ja mimo wszystko lubię ten jesienny szary zmierzch. Może to dlatego, że ciebie dziś poznałam, że szczęście przyszło z tobą, a wczoraj nie wiedziałam, że pójdziemy razem właśnie w ten jesienny szary dzień. Pod parasolem tak dobrze jest iść przez miasto kochane i przy tobie być. Ulice lśnią blaskiem miliona neonów i świateł, jak gwiazdy drżą od reflektory na mokrym asfalcie. Popatrz, ach jak to dobrze mieć ciebie tak o krok i pod parasolem iść w jesienny mrok. Ulicą dalej przed siebie wprost, przez Marszałkowską aleję i most. Ach jak to dobrze tak iść, kiedy pada deszcz.
Idziemy dalej. Wyjdź na korytarz. Z lewej strony, niedaleko, zobaczysz drzwi do gabinetu pomników. W tym gabinecie, po lewej, znajdź najwyższą miniaturę, trzecią z kolei. To kolumna Zygmunta.
O, jaki tu jest piękny opis. Podoba mi się ten opis, bo jest taką kwintesencją. Tu jest naprawdę nie ma żadnej wiadomości poza tymi, które są ważne dla tej rzeźby. Miniatura, kolumna Zygmunta III Wazy. Pracownia artystyczna brązowniczo-grawerska, Władysław Miecznik, bardzo znana. Brąz odlew około 1950 roku. Pierwszy pomnik Warszawy i od wieków najważniejszy symbol miasta. Kolumna postawiona w 1644 roku przez Władysława IV na cześć ojca króla Zygmunta III Wazy. Autorami pomnika byli Augustyn Loci, doradca króla, Konstantyn Tencziallo, twórca projektu Clemens Molli, rzeźbiarz, autor posągu króla oraz Daniel Tym, ludwisarz, który odlał w brązie posąg króla i elementy dekoracyjne kolumny. Trzon kolumny był pierwotnie wykonany z jednego bloku czerwonego marmuru chęcińskiego, a posąg króla i elementy dekoracyjne były złocone ogniowo. Teraz nie wiem, jak się czyta te nazwiska. Pamiętam tak. Poszłam na jakąś prezentację mody do hotelu Victoria Nina Andrycz. Akurat wchodziła przede mną. Ona bardzo lubiła, żeby się ktoś nią zajął. No, padło na mnie. Więc ja tylko dopilnowałam, żeby jednak jej płaszcz wisiał osobno od mojego, żebym nie musiała z nią wychodzić. To dopilnowałam i ona tak szła, a to był pokaz futer Nin Ricci. I tak idziemy przez ten hall Wiktorii, takie no, po tym białym marmurze, a ona mówi: ciekawa jestem, jak się mówi, czy mówi się Nina Ricci, czy Nina Ricci. I w tym momencie taki młody człowiek przebiega strasznie szybko koło nas, zawraca i mówi: Ricci, proszę pani, Ricci, bo ukradli szynszylowe futro. Uwielbiam ten pomnik, dlatego że jest, po pierwsze jest piękny, po prostu zwyczajnie, jest szalenie proporcjonalny, kolumna jest bardzo proporcjonalna do rzeźby, świetnie wygląda w tym miejscu, jest postawione. Naprawdę wiele pomników mogłoby się przepatrzeć, jak powinny stać.
Wejdź do pokoju poświęconego warszawskiej syrenie.
Przez autostrady i ulice, bez wspomnięciem rzek, pędzimy wbrew logice i rozsądkowi wbrew. Ten prosty fakt upaja tak, że chciałbym, aby faktu tak do nieba jak radosny ptak pofrunął gromki dech. Syrenkę kochaj, 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 kochaj pieśń. Syrence kochaj, 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 kochaj formę i treść. Tu rację przyzna każdy widz, że zawsze lepszy rytm niż nic. A więc kochaj, kochaj syrenkę i cześć.
Wiesz już wszystko o syrenkach? A widzisz tę stojącą trochę dalej, przy drzwiach na rynek, majestatyczną rzeźbę Hegla? Trzeba wyjść z gabinetu i spojrzeć w lewo. Wracamy do windy. Pamiętasz którędy? Po wyjściu z gabinetu syren przejdź w poprzek korytarza do najbliższych szklanych drzwi. Za nimi skręć w lewo i zejdź po pochylni. Teraz idź już tylko przed siebie. Po drodze miniesz kilka par szklanych drzwi i dwie klatki schodowe. Trafisz do pomieszczenia z kasami. Odnajdź windę. Jedziemy na drugie piętro. Gdy wyjdziesz z windy, skręć w lewo do gabinetu sreber. W gablocie, tej na wprost drzwi, którymi weszliśmy, Beata Tyszkiewicz dostrzegła kubek. Oznaczony jest numerem 21. Jest maleńki i ma bardzo ozdobne uszko. Stoi na wysokości twojej talii, przed ozdobną wazą bliżej prawej strony. Kubek ze złoconego srebra powstał około 1840 roku, a jego twórcą jest Kazimierz Klimaszewski.
Mam słabość do różnych naczyń, które się błyszczą. I nie muszą być srebrne, mogą być platerowe. One dodają takiego, są wykwintne i wszystko w nich wygląda pięknie. Mam takie przywiązanie do sreber, może genetyczne, bo mój ojciec był kolekcjonerem i zbierał kaukaskie XVIII-wieczne kubki z takimi specjalnymi grawiurami i monety.
Kolejny obiekt, który przykuł uwagę naszej przewodniczki, znajduje się w następnym pomieszczeniu. Wejdź po pochylni do sali wypełnionej platerami. W gablocie po lewej, na dolnej półce, bliżej końca gabloty, leży patera zwana trójsierpową. Zaprojektowała ją Julia Kajlowa, a wykonanie zawdzięczamy zakładowi platerniczemu Norblina.
O, tu są przedmioty bardzo charakterystyczne dla lat 30. Bardzo ciekawe rozwiązania, że tak powiem, projektantów. Mnie się bardzo podobają. Widzimy tu plater, czyli paterę trójsierpową Norblina. No to jest 34 rok i mam identyczną, którą kupiłam na kole. Bardzo mi ta schlebia.
Jeśli chcesz obejrzeć resztę platerów, włącz pauzę. Idziemy dalej do gabinetu portretów. Wejdź tam po pochylni przez szklane drzwi. Skręć tam, gdzie widzisz rzeźbione popiersia stojące na środku sali. Odwróć się do nich plecami i odszukaj wiszący na ścianie czarny ekspozytor, czyli takie duże czarne pudło. Prezentujemy w nim miniatury. Znajdź podobiznę Bogumiły Tyszkiewiczowej, autorstwa Stanisława Marszałkiewicza, i portret Napoleona Bonaparte.
Są dwie Tyszkiewiczowe, ale ja ich nie znam. Nie kojarzę zupełnie. O, Napoleon. A Napoleon to nie wiadomo, dlaczego był uwielbiany przez Polaków i wisiał w każdym prawie dworku. Mnie się kojarzy Napoleon z pewnym filmowym romansem. Miałam romans jako Marysia Waleska w filmie Marysia i Napoleon, ale to był, proszę Państwa, romans bardzo udany, bo nawet za niego mi płacono. Leon Buczkowski był reżyserem filmu Marysia i Napoleon i bardzo zabiegał, żeby wszystko było taktowne, żeby nikogo nie urazić. I kiedy ja mam się spotkać z Napoleonem i jednak wymusić na nim, co z Polską, a Polska ser? No to Holubek postanowił objąć mnie bardzo mocno i powiedział, no od czegoś muszę przecież zacząć. Jak gdyby się zabierał do całowania. O nie, nie, powiedział Leon Buczkowski. Nigdy to może czyjeś uczucia jakoś dotknąć. Nie możemy niczego takiego zrobić. Bardzo żałowałam, bo to było bardzo śmieszne.
Spróbujesz wśród wszystkich obrazów znaleźć drugą z pani Tyszkiewicz? Teresa z Sapiehów Tyszkiewiczowa została sportretowana na dość dużym płótnie. Obraz ma około metra wysokości i charakterystyczną ramę, czarną ze srebrnymi zdobieniami. Szukaj damy w czarnej sukni z białymi rękawami. Na szyi ma perły.
Wypadki takie znamy od czasów Pigmaliona. Akt urodziwej damy palety mistrz wykonał. Już dzieło swego pędzla przelicza na pieniądze, gdy nagle ją go wpędzać ów wizerunek w żądzę. Gdy nagle ją ów wizerunek w żądzę. To wzrokiem w damie tonie i robi mu się smutno, to znów podbiegnie do niej i ucaluje w plutno. Tak męczy się nasz plastyk, a los mu figla plata, uczuciem do niewiasty, co jest non consumata. Co taka jest, zupełnie jest, co jest non consumata. aż raz, gdy golnął wina, wśród zaklęć czułych szeptu, spogląda, a dziewczyna zstępuje doń z portretu. Lecz że malował damę Picassa szkołą znaną, oddzielnie każdy fragment z portretu zszedł i stanął. Oddzielnie ten, oddzielnie ten, oddzielnie każdy stanął. A kiedy w drżących dłoniach połączył je w kształt szczęścia, zrozumiał, że zapomniał o kilku ważnych częściach. Współcześni mistrze, jak tu wam teraz nie powtarzać? Nie twórzcie damskich aktów bez spisu inwentarza. 2, 4, 6, 2, 4, 6, bez spisu inwentarza.
Pora opuścić gabinet portretów. Wracamy do windy. Pamiętasz? Trzeba przejść przez salę pełną sreber, a potem skręcić w prawo. Jedziemy na pierwsze piętro. Na lewo zaczyna się gabinet widoków. Wejdź do środka. miń salę z panoramą Warszawy i przejdź do kolejnej sali, której środek zajmuje imponująca makieta miasta. Wiemy, że nie miniesz jej, nie oglądając. Patrz, podziwiaj, porównuj ze stanem obecnym i słuchaj piosenki o Warszawie.
Niedowiarki, czcze umysły, pletą nam rozprawy, że na lewym brzegu Wisły nie ma już Warszawy, że na lewym brzegu Wisły nie ma już Warszawy, że zdziczała jak nieswoja wszędy chwast i trawy, że neklokus ubi troja z tej dawnej Warszawy, że o los biednego miasta pełni są obawy, że pleśnią i mchem porasta każdy gmach Warszawy. Ale byłem, sam widziałem, choć tęskniejsza Łzawa, choć nie taka, jak ją znałem, ale jest Warszawa, choć nie taka, jak ją znałem, ale jest Warszawa. Czy w powszedni dzień, czy w święta, na ulicach wrzawa, i choć biedna, choć ściśnięta, zawsze to Warszawa. I choć biedna, choć ściśnięta, zawsze to Warszawa. Krzepkiej młodzi grono liczne na każdej zabawie, a kobiety takie śliczne, jak zawsze w Warszawie. Nieraz słyszeć się zdarzyło, plotkarska ciekawa, lecz gdyby plotek nie było, byłażby Warszawa. Jednak z pewnych nieba znaków sto za jeden stawię, za sześć wieków mniej próżniaków będzie już w Warszawie. Za sześć wieków mniej próżniaków będzie już w Warszawie.
Idziemy dalej do długiej sali wypełnionej obrazami. Ekspozycja zajmuje cały przekrój kamienicy. Stań plecami do drzwi, którymi weszliśmy do tego pomieszczenia. Skieruj się w lewo, aż na drugi koniec sali. Na ścianie z lewej strony odszukaj obraz w złotych ramach róg krakowskiego przedmieścia i ulicy Koziej. Namalował ten obraz Alojzy Misierowicz w połowie XIX wieku.
Wiele rzeczy działo się na Krakowskim. Na przykład grałam w takim filmie Spóźnieni przechodnie, gdzie nowelę reżyserował Andrzej Łapicki i brałam tam ślub kościelny, co było pierwszy raz. Po wojnie się zdarzyło, że pozwolono kinematografii pokazać ślub kościelny w ogóle z Bogumiłem Kobielą. Postanowiłam zrobić pewien żart, powiedziałam mu o tym, zapytałam go, wydrukowałam zaproszenia, rozesłałam w przeddzień dosłownie, żeby one przyszły tego dnia, że Beata Maria Helena Styszkiewiczów i Bogumił Maria Teodor Kobiela mają zaszczyt zaprosić państwa na ślub swój. Tak, zrobiło się straszne zamieszanie, bo po pierwsze on nie powiedział tego swojej narzeczonej, więc ona miała straszną pretensję, że on jakby niechcąco wychodzi, żeni się z Beatą Tyszkiewicz. Zanim to wszystko wyjaśnił, przyszło mnóstwo ludzi, no i myśmy wyszli, ja zapytałam się, kto żart kupił, a Zbigniew Rogowski, taki dziennikarz, zaskarżył mnie do sądu. Miałam sprawę sądową o odszkodowanie, bo on wydał pieniądze na kwiaty dla mnie, a wiadomość była nieprawdziwa. Tak się złożyło, że Wojciech Has zaangażował mnie do Lalki, właśnie gdzie grałam Izabelę Łęcką. No i to jest już powieść ściśle związana z Warszawą. Może ci, co nie przeczytali, różnych rzeczy nie wiedzą, ale bo czasem się wydaje ludziom, że jak oglądą film, to już znają książkę. Moja mama zawsze uważała, że gdyby Lalka była napisana w innym języku, byłaby bardziej cenna niż Anna Karenina. Uważała, że to jest jedna z piękniejszych powieści na świecie. Mi się najpierw Izabela Łęcka wydawała dość niesympatyczna i właściwie nie bardzo chciałam ją grać. Ale potem sobie wymyśliłam, że ona może mieć swoje racje, może mieć swoją godność i może ten Wokulski zbyt zabiega o nią i jest taki natarczywy, bo myślał innymi kategoriami. I to Krakowskie Przedmieście, gdzie pamiętam scenę, jak się wybieram do sklepu Wokulskiego, też na Krakowskim Przedmieściu, ale pamiętam scenę, jak powozem jadę pod kościoła Świętego Krzyża, aż na Krakowskie Przedmieście, bo to było przystosowane do filmu. Bo potem schodził Wokulski na Powiśle schodził i tam już jest inna część Lalki.
Teraz podnieś wzrok. Trochę wyżej zobaczysz większy obraz olejny. To pałac w Wilanowie namalowany w tym samym okresie, czyli około 1850 roku. Autora nie znamy. Czy Beata Tyszkiewicz mogłaby nie zauważyć podobizny miejsca, w którym się urodziła? Jest to przecież miejsce niezwykłe.
To, co pamiętam z czasów okupacji, bo urodziłam się rok przed wojną, w 1938 roku, no to tam roczne dziecko nic nie pamięta, ale już jak miałam 3,5, 4, 5 lat, a trwała okupacja niemiecka, to pamiętałam właśnie, że dużo bardzo czasu spędzaliśmy w Wilanowie. Państwo Branicy oddali mojej matce do dyspozycji bardzo piękne mieszkanie, w których teraz jest chyba łazienka księżnej Lubomirskiej. Ale wtedy to były dwa ogromne pokoje z wyjściem na taras od strony ogrodu, od strony takich dwóch lwów siedzących, na których zresztą z moim bratem siedzieliśmy, nawet mamy zdjęcia na nich. Teraz one są w jakichś klatkach pozamykane, ale ja mieszkałam tam wtedy z moją opiekunką, panną Irenką, także i miałam królika Trusia i miałam żółwia, który mieszkał tuż przy takim małym basenie ogrodowym, na którym wyczyniali różni młodzi ludzie sztuczki, często kąpiąc się w pełnym ubraniu, co bardzo mi się podobało. Komnaty królewskie były zamknięte jak gdyby pewnymi sznurami, nie można było ani niczego dotykać, nawet dla mieszkańców, to znaczy wszystko było wyłączone. Królewskie komnaty były wyłączone z życia. Natomiast Wilanów żył bardzo normalnie. Ja głównie pamiętam właśnie ogród, pamiętam, że Beata Branicka przygotowywała dla mnie podwieczorki w dziuplach drzew. I tam były zawsze na listkach poziomki, jakieś maliny, jakieś pierniczki czy ciasteczka i ja byłam święcie przekonana, że to krasnoludki dla mnie urządzają. Właściwie do dzisiaj wierzę w to. Potem tak się zdarzyło, że wojna wszystko pokrzyżowała, moja matka pojechała w dniu wybuchu powstania do Warszawy, nie zdążyła już wrócić do Wilanowa, zostałyśmy rozdzieleni, a w międzyczasie Niemcy weszli do pałacu i z polecenia Niemców Węgrzy przyjechali i nas transportowali do Nieborowa. I nas tymi pięknymi końmi, które się nie nadawały do ciągnięcia nawet powozów, wyprawili nas do Nieborowa, właściwie nie pozwalając niczego zabrać, więc byliśmy nieubrani na zimę, która nas czekała. W Nieborowie u księżnej Radziwiłł i księcia Janusza było już mnóstwo uciekinierów z Warszawy i nas umieścili w takiej jakiejś szkole i mama nas odnalazła tam. Po kilku dniach przyjechała i zobaczyła, że jest bardzo duże zgromadzenie arystokracji i pomyślała sobie, że to jest takiego rodzaju taki kocioł, że to jest niebezpieczne i zabrała nas do Krakowa. Następnego dnia ich wywieźli wszystkich w głąb Rosji na bardzo ciężki i długi pobyt.
Koń kończymy już nasz spacer po Muzeum Warszawy. Żeby zjechać windą na parter do wyjścia, musisz przejść przez gabinet widoków. Czyli kolejno minąć obrazy, makietę i panoramę miasta. Tam znajdziesz windę, którą zjedziesz na parter. Na pewno chcesz jeszcze coś w tym gabinecie obejrzeć i kończymy za szybko. Na zakończenie posłuchaj więc opowieści pani Beaty o tym, jak zaczynała się jej kariera. Mamy nadzieję, że twoja wizyta w muzeum to także dopiero początek warszawskiej przygody.
Myśmy wrócili w 1951 roku do Warszawy. Ja poszłam do szkoły zakonnej, bo nie mieliśmy warunków w Warszawie do mieszkania, a mama wynajęła taki 12-metrowy mały pokoik w Laskach pod Warszawą, bo w zakonie była moja babka, matka mojego ojca, którą wyrzucili Niemcy z pałacyku przy Litewskiej w Warszawie. Zresztą wtedy rozstrzelali mojego dziadka. Jeździłam, pamiętam, z Lasek jeździłam do Izabelina o 6:05, bo już z Izabelina, jak przyjeżdżał autobus do Lasek, to już był pełny, więc nikogo nie zabierał, a musiałam się dostać na Marymont, z którego to 15 jechałam na Plac Unii do Gimnazjum Żmichowskiej. I tam ktoś mnie wynalazł, Paweł Komorowski, i zaangażowali mnie do filmu Zemsta według Fredry. Ja byłam w 9 klasie, film trwał bardzo długo. Ja co prawda wróciłam do Żmichowskiej, ale grono profesorskie, które składało się głównie ze dużo starszych pań profesor, nauczycielek, był tylko jeden nauczyciel, uważali, że gwiazda filmowa, bo wtedy dziewczęta nie grały w filmach, że to jest jakiś taki skandal. No jednym słowem, zrobiły wszystko, żebym ja z tej szkoły wyleciała. No wyleciałam z jakąś nieprawdopodobną ilością ocen niedostatecznych i moja mama wtedy zdecydowała, że pojadę do Szymanowa, bo tam siostry mnie przyjmą. Tak się złożyło, że w tym Szymanowie, ponieważ nasza polonistka, siostra Matea, uczyła nas ogromnej swobody. I tematem maturalnym była satyra i komedia w odrodzeniu społeczeństwa w XVIII wieku, więc napisałam, że w XVIII wieku społeczeństwo nie czytało. Ale spotkałam na Placu Teatralnym Antoniego Bochciewicza, który reżyserował Zemstę według Fredry, w której ja grałam Klarę, i zapytał mnie, jakie mam plany, więc powiedziałam, że chcę jechać do Krakowa, że weterynaria. On powiedział, to po to ja rok pracowałem nad tobą, żebyś ty teraz to zmarnowała, idź zaj do szkoły teatralnej. No ale taki egzamin do szkoły teatralnej, to ludzie się przygotowują miesiącami. Ja po prostu zupełnie nieprzygotowana poszłam, tam było 600 kandydatów na 20 miejsc czy coś takiego, więc w ogóle się nie liczyłam z tym, że mogę być przyjęta, ale na korytarzu, idąc na egzamin, spotkałam Aleksandra Bardiniego. I Aleksander Bardini widocznie poznał mnie z filmu, bo wtedy tych filmów dużo nie powstawało, a zapewne znał Bogdziewicza i Bogdana Korzenieskiego, który współreżyserował ten film. Więc mnie poznał i mówi, kto ty jesteś? A ja powiedziałam, Polak mały, i poszłam dalej. I mnie się wydaje, że w tym momencie zdałam ten egzamin. No właściwie tak, ja się pożegnałam z rektorem Kretschmarem. Jan Kretschmar był naszym rektorem, bo on jakoś tak podszedł zbyt serio do sytuacji pewnej, którą zastał w teatrze. Ja poszłam na przedstawienie Aleksandra Bardiniego, Tramwaj zwany pożądaniem, siedziałam gdzieś tam na jaskółce. A Jan Kot, którego spotkałam w przerwie, miał przyjść z żoną, przyszedł bez żony, a przyjaźnił się z moją mamą, oni się przyjaźnili z moją mamą, więc powiedział, żebym siadła z nim, ale za późno weszliśmy do rzędu i już jakaś pani siedziała, to było w drugim rzędzie, no i właściwie siadłam z nim na jednym krześle, co wyglądało, że siedzę mu na kolanach. I chuchałam w kogoś, kto siedział przede mną, okazał się to właśnie rektor Kretschmar, który powiedział, że to nie jest droga do teatru, siedzenie na kolanach dziennikarza. Co prawda mi się po latach wydaje, że to jest bardzo dobra droga do teatru, ale tego nie zdążyłam mu powiedzieć. Potem spotkaliśmy się półtora roku później na zdjęciach do Lalki, gdzie on grał mojego ojca. I chciałam mu to jednak przypomnieć i powiedziałam, że bardzo dziękuję, że pan mnie wyrzucił ze szkoły, bo nigdy byśmy nie mogli tutaj teraz razem się spotkać i grać jakże bliskiej rodziny.
W tym mieście codziennie od rana przeżywasz to samo co krok. Zdumienie, ulica nieznana, olśnienie, nieznany ci blok. Im dalej, tym cudów tych więcej. Trasa to tunel, to gmach. I znowu olśnienie przy moim twe serce. Szybko bije tak, ach. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam czyś widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Krakowskim przedmieściem ku schodom ruchomym i w dół. Przygodo warszawska, przygodo, gdzie szukać cię, jeśli nie tu. Na rynku przygrywa muzyka, do tańca podaje nam takt. Pograją choć prędzej naszego walczyka. Jak przygoda to, jak przygoda to, ach. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty. Królu Zygmuncie, powiedz nam czyś widział Warszawę tak piękną jak dziś. Jak przygoda to tylko w Warszawie, jak Warszawa to w maju, gdy kwitną łzy. A jak tańczyć to tylko walczyka w Warszawie, a jak walczyk to z chłopcem takim jak ty.
Prowadził cię Janusz Szydłowski.